Gość dnia w Radiu Rodzina. Bardzo się cieszę, że naszym gościem dnia w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej jest dzisiaj ksiądz dr Leszek Gęsiak, jezuita, medioznawca, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu.
Bardzo się cieszymy, że przyjął ksiądz zaproszenie w tym szczególnym dniu, kiedy patronuje nam święty Franciszek Salezy, patron dziennikarzy prasy katolickiej. W jego liturgiczne wspomnienie papieże ogłaszają orędzia na kolejne Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Ale zanim odniesiemy się do znaczenia właśnie tego wspomnianego przeze mnie dnia, chciałabym zatrzymać się przy postaci świętego Franciszka Salezego, doktor kościoła, patron wizytek, salezjanów, salezjanek, ale nie wiem do końca, proszę księdza, czy wszyscy wiedzą, że jest on patronem dziennikarzy i tu moje pytanie, dlaczego właśnie na patrona dziennikarzy został wybrany?
Może dlatego, że był to człowiek, który wspaniale potrafił swoim życiem komunikować z tymi, z którymi się spotykał. Mhm. Wiemy, że to jest XVI wiek, to są zupełnie inne czasy. To jest człowiek, który między innymi miał bardzo duże wpływy na innych. Potrafił tak działać, że kiedy na przykład został biskupem, bo to był biskup Sabaudy, kiedy został wpierw biskupem pomocniczym, od razu poznał króla Henryka IV, do którego się udał i poprosił, żeby wsparł budowę jednej ze świątyń, a zatem miał pewien dar przekonywania, miał pewien dar pokazywania rzeczywistości taką, jaką była. No i wydaje mi się, że to, że też miał wiele inicjatyw, chociażby sam fakt, że założył zakon sióstr wizytek, nie do końca chciałby, były to siostry klauzurowe, no ale tak się jakoś stało. W każdym razie był to człowiek wszechstronny, człowiek, który potrafił tym, co robił, przekazywać dobrą nowinę. A to, co jest głównym zadaniem dziennikarza, zwłaszcza dziennikarza, który w jakiś sposób związany jest z Kościołem, związany jest z wiarą, jest przecież przekazywanie dobrej nowiny, czyli Ewangelii. Także patrona, myślę, mamy bardzo dobrego.
Tak jak ksiądz zaznaczył, miejsce, w którym przyszło mu posługiwać, to bastion kalwinizmu i znalazł on sposób, aby dotrzeć z Ewangelią do ludzi. Wiemy też, tak jak tutaj było powiedziane, o jego łagodności, ale też o tym, że miał dobry kontakt z ludźmi. Ja tak osobiście odczytuję to też, co mówił święty Franciszek Salezy, te rady, jakie dawał, żeby żyć w duchu Ewangelii dla siebie, jako dziennikarza katolickiego, bo tak dzisiaj chyba trzeba docierać do ludzi swoją otwartością, dobrocią, ale też tym, że jesteśmy prawdziwi w tym, co czynimy.
Myślę, że pani redaktor trafiła w sedno. Czasy są trudne. Mm-hmm. Zresztą każde czasy są trudne, ale te, w których nam przyszło żyć, też do łatwych nie należą. To, co my możemy robić, co jest, myślę, chyba zadaniem każdego dziennikarza, zwłaszcza dziennikarza, który w jakiś sposób identyfikuje się i z Kościołem, i z wiarą, i z Ewangelią, to jest jednak pokazywanie pewnego dobra. Ja bardzo często staram się o tym mówić, kiedy z różnymi środowiskami się spotykam medialnymi, pokazywać, że dzisiaj mamy głód dobra tak naprawdę. Wszyscy, zwłaszcza w mediach, ludzie bardzo często szukają przede wszystkim zła, skandalu, napięć, konfliktów, bo to jest atrakcyjne, to pociąga. A dlaczego nie pociąga nas dobro? Być może dlatego, że o tym dobru nie umiemy mówić w sposób przekonywujący. Może dlatego, że dobro okazuje się, że jest czymś tak naturalnym, że właściwie powinno być czymś oczywistym, ale nie jest. A zatem pokazywanie dobra, które, ja bardzo głęboko w to wierzę, zajmuje więcej przestrzeni w życiu niż zło, niż przemoc, niż grzech, niż nadużycia, niż wszystkie te straszne rzeczy, o których media piszą. Dobro też może być pociągające, może być atrakcyjne, może być świadectwem, że można w tym świecie żyć tak, by Ewangelia stała się planem na życie. No to jest właśnie święty Franciszek Salezy, jak pani sama powiedziała, miejsce, w którym żył, nie było też łatwe. Tam bycie chrześcijaninem było olbrzymim wyzwaniem, katolikiem wtedy, prawda? To były miejsca, które były zdominowane przez szalejącą wtedy reformę, ale on się nie poddawał, on dawał świadectwo. Myślę, że to, co dzisiaj jest także bardzo nam potrzebne, nam, ludziom mediów, ludziom pracującym zwłaszcza blisko mediów katolickich, to jest pewna odwaga mówienia o tym, że Ewangelia jest dobra i jest światu potrzebna, że to Ewangelia, Jezus przez Ewangelię daje nam jedyny dobry wzór na codzienne życie.
I taką też rolę myślę, że spełnia dzień, o którym mówimy. Dzień Środku Społecznego Przekazu dla nas dziennikarzy, ale też dla ludzi, którzy odbierają ten przekaz, który płynie z mediów katolickich. Jest to szczególnie ważne. Jest ważne, aby z odwagą głosić Ewangelię i taką podpowiedzią i narzędziem do tego służy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to taki wyjątkowy dzień, wyjątkowa inicjatywa. Każde orędzie w innej tematyce, hasło, które nam towarzyszy, też ukierunkowuje nasze myślenie w konkretne działanie przeznaczone na dany rok.
Oczywiście się zgadzam z panią redaktor, bo tak rzeczywiście jest. Co roku, a dzieje się to już od wielu lat, począwszy od czasów Jana Pawła II, mieliśmy coroczne wspaniałe listy i orędzia. One nam pokazują jedną ważną rzecz, że przestrzeń medialna jest ważną przestrzenią dla współczesnego człowieka. Trudno w ogóle nam sobie wyobrazić przecież życie bez mediów. Każdy, albo prawie każdy z nas chodzi ze smartfonem w kieszeni. W tym smartfonie to już nie służy tylko urządzenie do dzwonienia, ono służy do przeglądania prasy, do czytania, do komunikowania, a zatem do tego wszystkiego, co szeroko nazywamy mediami. I rzeczywiście każdego roku Ojciec Święty przypomina, że media są ważne i proponuje jakiś jeden, dwa, trzy punkty, które byłyby dobrze, byśmy o nich nie zapominali. Papież to robi oczywiście w tych orędziach. Kolejni papieże pokazują te wątki, które wydaje się, że są albo troszeczkę zapomniane, albo które potrzebują pewnej odnowy. Między innymi temu także ma służyć ten dzień, Dzień Środków Społecznego Przekazu, dzień patrona naszego Franciszka Salezy jako osoba bardzo adekwatna do tego, by patronować temu środowisku. No i rzeczywiście są pewne elementy, które są ważne. I myślę, że to, o czym dzisiaj często powinniśmy mówić, to, że komunikowanie to jest budowanie relacji międzyludzkich. Bo człowiek komunikuje i w mediach, ale człowiek komunikuje też poza mediami. Wspomniane przeze mną przed chwileczką smartfony, którymi się posługujemy, to bardzo często platformy komunikacyjne. Tam, zwłaszcza młodzi ludzie, oni tam się spotykają, skrzykują, rozmawiają, dyskutują. Może trochę szkoda, że te dyskusje przenoszą się trochę ze sfery realnej do takiej sfery cyfrowej, komputerowej, no ale takie mamy czasy. A zatem komunikujemy, przekazujemy wiadomości, ale także w jakimś sensie budujemy wspólnotę. A zatem nasz przekaz ważny by był oparty o pewne wartości. Nasze relacje, które tworzymy także poprzez korzystanie z mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych, muszą być oparte o pewne wartości. No bo jeżeli nie, to tak jak w świecie tym realnym, nie tylko cyfrowym, wirtualnym czy medialnym, człowiek bez wartości po prostu obumiera.
To, co teraz ksiądz powiedział, odnosi nas również do tematu tego, co przed nami na kolejny Dzień Środku Społecznego Przekazu, sztuczna inteligencja, ale w tym wszystkim mądrość i żeby nie zabrakło ludzkiej komunikacji. Myślę, że ważne, że Ojciec Święty chce dotknąć takiego tematu, bo wiem, to jest bardzo aktualne, ale niestety niesie też ze sobą pewne zagrożenia.
Przede wszystkim sztuczna inteligencja zaczyna powolutku dotykać każdego, życia każdego z nas.
Tak, w każdej przestrzeni, dziedzinie.
Tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu właściwie przestrzeń komputerowa, internetowa nie dotykała nikogo, powoli wchodząc wpierw w sfery wojskowe, później naukowe, ale później nagle okazało się, że zawładnęła całym światem. Ja myślę, że dzisiaj stoimy w obliczu podobnego procesu, który związany jest z tym, co ogólnie nazywamy sztuczną inteligencją. To są też bardzo, bardzo różne rzeczy, które pod tym terminem się kryją, ale one pokazują jedną rzecz, że jest pewne niebezpieczeństwo, że maszyna, czyli coś, co działa automatycznie, co jest zaprogramowane, nawet niekoniecznie maszyna, ale pewien program komputerowy może wyręczyć człowieka. Już boję się używać słowa, że go może zastąpić, ale może go wyręczyć w wielu sprawach. Może dojść do takiej sytuacji, że nawet wyręczając go, może nawet pozbawić go pewnych elementów dominacji nad nim samym. A zatem oczywiście my dzisiaj jeszcze nie wiemy, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji będzie następował, natomiast czujemy, że zaczyna ona wkraczać w nasze życie w małych sprawach. Być może, jeśli okaże się, że będziemy mieli okazję rozmawiać za 10, za 20 lat, być może okaże się, że będziemy rozmawiać w zupełnie innych warunkach, w których właśnie automatyzacja, informatyzacja i to coś, co nazywamy sztuczną inteligencją, będzie o wiele bardziej rozwinięte i będzie nam prawdopodobnie sprawiało sytuację zupełnie inną niż ta, w której żyjemy dzisiaj. A zatem z jednej strony nie można się tych nowinek bać, bo one po to są, by ułatwiały nam życie, no ale też trzeba do tych wszystkich rzeczy podchodzić z wielką mądrością, żeby to, co nazywamy jakimiś tymi nowoczesnymi zabawkami współczesnego świata, współczesnej cywilizacji, żeby te zabawki nie zdominowały tego, co jest najważniejsze. Kręgosłupa etycznego, moralnego, który jest pokłosiem wartości zapisanych w Ewangelii.
Ważne, żeby nigdy nie zabrakło tej istoty. Ewangelia zawsze będzie Ewangelią i tak jak ksiądz pięknie powiedział, ważne, żeby wykorzystywać te różne środki i rozwiązania w ten sposób, żeby docierać. Myślę, że to jest też ważne w przestrzeni młodego człowieka. Doświadczam tego, w jaki sposób dzisiaj komunikuje się młodzież i dość zatrważające są niektóre sytuacje, kiedy młodzież nie potrafi ze sobą komunikować się z pomocą najprostszego środka rozmowy twarzą w twarz. Łatwiej jest im w tej przestrzeni medialnej, wirtualnej. My jako dorośli, jako wychowawcy, również jako dziennikarze powinniśmy mieć także w tym aspekcie rękę na pulsie i bardzo uważać.
Pani redaktor dotyka takiego bardzo złożonego problemu, bo z jednej strony mamy dostęp do pewnych technologii, do pewnych możliwości technicznych, ale z drugiej strony dotykamy też zwykłego rozwoju człowieka. No i trudno sobie dziś wyobrazić, żeby ci młodzi ludzie nie korzystali z tych zdobyczy techniki, które są pewnie, no wiem, że są takie szkoły, w których na przykład jest zakaz używania chociażby smartfonów, że dzieci są jakby zmuszone do tego, żeby ze sobą rozmawiać, no ale później wracają do domu i okazuje się, że
to że są w tym świecie.
Ochoty z nimi rozmawiać, że one jednak pozostają dalej, że rodzicom jest też wygodniej, że dzieci są zajęte swoimi zabawkami, że rodzice też czasem nie muszą się jak gdyby nimi zajmować, bo zrobią to koledzy, koleżanki w tym świecie wirtualnym. To niesie z sobą wielkie niebezpieczeństwo, ale to też pokazuje pewien kryzys, wydaje mi się, także kryzys rodziny, tej pierwszej komórki, która powinna uczyć komunikować ludzi między sobą. Jeżeli tamte relacje zostają zachwiane, a żyjemy w takim świecie, że bardzo często rodzice no po prostu są zapracowani, mają sporo zajęć, dzieci też chodzą na różne dodatkowe zajęcia poza szkolne, to wszystko wymaga ogromnej dyscypliny czasowej i powoduje zmęczenie, więc wydaje się pozornie, że te zabawki umożliwiają nam trochę odpoczynku, oderwania się od tego biegu codziennego, ale jak mówi wielu socjologów, warto zobaczyć, ile godzin dziennie spędzamy przy komputerze, przy smartfonie i okazuje się, że to jest to, co de facto trzyma nas w ręku, to jest to, co chyba można zaryzykować powiedzenie, bardzo często nas uzależnia od siebie. A zatem pytanie jest o wolność człowieka, czy człowiek rzeczywiście jest wolny do korzystania z tego wszystkiego, co mu dzisiejszy świat przynosi. Myślę, że ten sam problem dotknie szeroko pojętej sztucznej inteligencji i dlatego też Ojciec Święty w tym roku bardzo mocno zwraca uwagę na to, byśmy o tym nie zapominali i pamiętali, że najważniejsza jest komunikacja interpersonalna, te bezpośrednie relacje człowieka z człowiekiem i żadna sztuczna inteligencja, żaden twór cyfrowy, żaden wymysł technologiczny tak naprawdę tego nie może zastąpić.
Podkreślał tutaj ksiądz w tym aspekcie ważność przestrzeni życia rodzinnego. My jako Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej czujemy się szczególnie powołani do tego, aby kształtować to, co piękne, wyjątkowe, ważne, istotne w życiu rodziny, więc to też szczególne zadanie dla nas. Tak sobie teraz to odczytałam.
I myślę, że to jest bardzo dobra myśl. Jeśli radio jest radiem, które rodzina jako patrona, mam nadzieję oczywiście, rodzinę i świętą, ale także tę rodzinę, której służy, każdą rodzinę. To rzeczywiście poszukiwanie wszystkiego, co tę rodzinę będzie spajać, co tę rodzinę będzie w jakiś sposób umacniać, bo żyjemy też w trudnych czasach, które bardzo często przeciwko tej rodzinie występują, które pokazują inne wartości jako, wydawałoby się, ważniejsze niż rodzina, które spychają w pewnym sensie wartość rodziny jako komórki podstawowej społecznej gdzieś na margines, stawiając na początku samorealizację każdego, prawda? Czyli ten indywidualizm, to pogłębianie, dążenie do kariery, do pewnego miejsca, które mnie będzie predestynować wyżej, mi będzie dawało większe możliwości, zostawiając gdzieś dalej tę pierwszą wspólnotę, którą jest rodziną, no to jest ogromne wyznanie naszych czasów. Także jeśli radio, które ma tak pięknego patrona, jak właśnie rodziny i rodzinie służy, może w jakiś sposób te wartości pokazywać, umacniać i wspierać, no to czegoż więcej moglibyśmy sobie życzyć.
Będziemy się starać, aby te zadania szczególne spełniać. Tutaj nasza rozmowa sprowadziła nas do wielu wartości, do wielu przestrzeni. Mówiliśmy o rodzinie, to przed chwilą. Wcześniej to sobie zapisałam, pięknie podkreślał ksiądz fakt, że mamy głód dobra. To dobro również my jako dziennikarze, jako media jesteśmy zobligowani, żeby wnosić do domów naszych słuchaczy, a chciałabym zapytać, jakie widzi ksiądz zadania, ale także wyzwania, szczególnie teraz w tych czasach, tej sytuacji polityczno-społecznej, w której się znajdujemy, dla roli tych mediów katolickich.
Tak bardzo patrząc przez polski kontekst, no bo jednak naszymi głównymi odbiorcami są ci, którzy mieszkają na naszej ziemi. Myślę, że to, czego nam dzisiaj bardzo potrzeba, to nam potrzeba zgody i pojednania. Jednak to, co powoduje wszystkie podziały, wszystkie napięcia, to są rzeczy bardzo trudne, które pozostawią niestety prawdopodobnie na długi czas olbrzymie rany społeczne i to gojenie tych ran, to poszukiwanie tego jednak, co może nas bardziej łączyć, zwłaszcza przez przekaz medialny, wydaje mi się, jest takim ważnym przesłaniem. Ja bardzo bym chciał, ja zawsze o tym marzyłem, od wielu lat wykładam media, zawsze o tym mówię studentom, że chciałbym, żeby media były tym, co przekazuje dobrą nowinę, ale też ludzi jednoczy, a nie ludzi konfrontuje ze sobą. Myślę, że tendencje są raczej przeciwne, że dzisiaj bardzo często rozmowa z kimś w środkach społecznego przekazu ma pokazać jakieś punkty kontrowersyjne, ma pokazać jakieś napięcie, ma pokazać konflikt. No jeżeli tylko te rzeczy będziemy podkreślać, które oczywiście też są częścią rzeczywistości, nie ma co o tym zapominać, ale jeśli te rzeczy staną się najważniejsze, no to właściwie zapomnimy o tym, że my musimy ze sobą rozmawiać, że musimy prowadzić dialog i musimy budować jakąś jedność społeczną. Także to, czego bym sobie bardzo życzył, to żebyśmy naprawdę szukali jakiejś zgody, jakiegoś porozumienia, pomimo tych olbrzymich różnic, które między nami są. I druga rzecz, o której też myślę w tym kontekście pani pytania, to rzecz, która też w moim odczuciu jest nam bardzo potrzebna i której coraz bardziej nam brakuje. Zwykłej, prostej wiary w Pana Boga, że to Pan Bóg jest w tym świecie i ten Pan Bóg światem kieruje. My mamy różnego rodzaju kompetencje, zdolności, mamy wiedzę, mamy różnego rodzaju możliwości, chociażby te wynikające z używania różnych narzędzi medialnych, ale to, co jest przecież najważniejsze, to jest pytanie, dla kogo my to robimy. Jeżeli człowiek gdzieś zatraci wiarę, chociażby był bardzo dobrym urzędnikiem, nawet w kościele, no to traci się właściwie jakiś sens. Ubiegły rok w Kościele katolickim w Polsce był właśnie rokiem, w którym podkreślaliśmy aspekt wiary w Kościół. Wierzę w Kościół i to było bardzo mocne. Teraz w tym roku akcent przesunął się na odpowiedzialność wziętą za tę wspólnotę Kościoła, czyli wierzę w Kościół, a jeżeli w niego wierzę, to także biorę za niego odpowiedzialność. A wierzę w Kościół dlaczego? Dlatego, że wierzę w Boga. Myślę, że ten aspekt wiary dzisiaj, tak bardzo mąconej w mediach, tak bardzo dewaluowanej i deprecjonowanej, podkreślanie, że jest ona także kręgosłupem ludzi wierzących, także zwłaszcza tych, którzy kształtują media katolickie, jest dzisiaj również bardzo ważne. A zatem stawiałbym na te dwa punkty, na pojednanie, na jedność, szukanie jakiejś zgody i powrót do wiary i do jej źródeł.
Rozmawiam z rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Nie mogę więc nie zapytać również o te najważniejsze wydarzenia, które, jeżeli chodzi o życie Kościoła, czekają na nas w 2024 roku.
Takich wydarzeń będzie zapewne wiele. Z całą pewnością pewnym kluczem do zrozumienia tego roku będzie proces synodalny rozpoczęty, a właściwie druga rzymska sesja synodu, która odbędzie się w październiku w Rzymie. To dla Kościoła będzie ważne wydarzenie, ponieważ ono będzie wieńczyć kilkuletnie już w tej chwili rozważania, które zeszły na etap parafialny, etap wspólnot. Później były dzielone, rozważane na tym etapie kontynentalnym, aż w końcu no właśnie na tym rzymskim. A zatem ten drugi etap synodu, tej rzymskiej sesji synodalnej, która będzie w październiku w Rzymie, wydaje mi się, że będzie takim ważnym wydarzeniem. Naszego polskiego tutaj kręgu, no z całą pewnością trzeba powiedzieć, że ten rok 24 to rok, i to w kontekście Radia Rodziny warto podkreślić, to także rok poświęcony rodzinie Ulmów, której beatyfikacja odbyła się niedawno w Markowej we wrześniu. A zatem teraz relikwie rodziny Ulmów peregrynują po całej Polsce. Myślę, że ta peregrynacja jest takim dobrym znakiem, że mamy pewne wzorce, bardzo nam dzisiaj w Polsce potrzebne, by te wzorce mogły stawać się realną pomocą dla kształtowania polskich rodzin. To jest, myślę, dosyć ważna rzecz. Będzie także 900-lecie chrystianizacji Pomorza Zachodniego. To jest, o tym się może trochę mniej mówi, ale to są te ziemie, nazwijmy je dzisiaj, ziemiami odzyskanymi, ale to tam kiedyś, 900 lat temu, właśnie Otton z Bambergu przyniósł Chrystusa i starał się pokazać to, co jest w tym roku. Nawet zebranie plenarne czerwcowe Konferencji Episkopatu Polski będzie z tej racji zorganizowane w Szczecinie. Więc o tym wszystkim myślę, że musimy pamiętać. Do tego wszystkiego będzie to rok modlitwy. Ojciec Święty chciałby rok 2024 był rokiem modlitwy i w ten sposób, zwłaszcza modlitwy Ojcze Nasz, i w ten sposób ten proces refleksji nad modlitwą, własną modlitwą Ojcze Nasz, przygotował nas do roku jubileuszowego 2025. Myślę, że to są takie główne kierunki, które będą ten rok kształtować, będą rok budować. No i miejmy nadzieję, że pozwolą na i pogłębienie wiary, jak też i pogłębianie także relacji międzyludzkich, które nam, myślę, w kontekście polskim są bardzo potrzebne.
Dziękuję za wskazanie tutaj na te najważniejsze wydarzenia, wokół których będą gromadzić się nasze myśli i aktywności, jeżeli chodzi o życie Kościoła w 2024 roku. Dziękuję również za te słowa, które odnosiły się do zadań, jakie stawia przed nami świat, sytuacja, w której się znajdujemy, jeśli chodzi o rolę mediów, szczególnie mediów katolickich. Chciałabym, żeby też nie zabrakło dzisiaj, gdy patronuje nam święty Franciszek Salezy, odezwania takiego bardzo osobistego z księdza strony wobec dziennikarzy. Może jakaś dobra myśl, jakaś rada na ten kolejny rok aktywności, działań?
Myślę, że powiem to, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy. Życzę Państwu, dziennikarzom i wszystkim ludziom mediów, nie tylko związanym z Kościołem, ale tym wszystkim, którzy czują pewną odpowiedzialność za słowo, do odwagi, by mówić prawdę, ale mówiąc prawdę tak, żeby głosić dobro. Dobro, które wynika z Ewangelii, dobro, które jest dzisiaj nam bardzo, bardzo potrzebne. Życzę wszystkim dziennikarzom, wszystkim tym, którzy korzystają z mediów, także pewnej ufności i otwartości, a zarazem życzę wielkiego wsparcia i błogosławieństwa zarówno Franciszka Salezego, naszego patrona, jak i też tych wszystkich, którzy w Kościele mogą być naszymi orędownikami. Każdy z nas nosi swoich patronów, każdy z nas zna pewnie wielu świętych, którzy są mu szczególnie bliscy. Jeżeli mówimy o mediach, to warto pamiętać też o świętym Janie Pawle II, którego przecież pontyfikat był budowany na rozwoju mediów. To jest człowiek, który przebudował zupełnie media watykańskie, który spowodował, że nagle Ojciec Święty, papież, stał się pierwszą postacią medialną Watykanu i Kościoła, dlatego że media mu cały czas towarzyszyły, że media przy nim cały czas były i właśnie w ten sposób pomagały jemu to dobro głosić. Tego bym życzył wszystkim Państwu, Państwu dziennikarzom, także tym, którzy z mediów korzystają, słuchaczom, zwłaszcza słuchaczom Radia Rodzina. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, daje dużo sił i dużo ufności w to, że dzięki niemu będziemy mieć wiadomości i wieści i komentarze dobre i prawdziwe.
Bardzo dziękuję. Również życzę, żeby tej ufności nie zabrakło w księdza życiu, w podejmowanych działaniach, ale także odwagi i sił oraz dobrych ludzi wokół, bo to zawsze jest umocnienie. Dziękujemy za tę rozmowę. Gościem Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej był ksiądz dr Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.